muzykatradycyjna.pl. Zapraszamy na podcast.
Zaczynamy.
Zaczynamy. Minęła 19. Marcin Lorenc. Witam Was serdecznie. Cześć Maćku.
Cześć Marcin.
Dzisiaj łączymy się między Łodzią a Lublinem. Ja nazywam się Marcin Lorenc. Zacznijmy. Jestem skrzypkiem, uczniem wiejskich muzykantów, animatorem trochę, gram w różnych zespołach, Kożuch, RPA, Odpoczno, a moim gościem dzisiaj jest Maciej Filipczuk, z którym, przyznam, współpracujemy już od dobrych kilku lat. Maciej Filipczuk jest liderem takich zespołów jak Lautarii, jak RPA, w którym razem współpracujemy, Maciej Filipczuk i goście weselni, ale także oczywiście członkiem takiej zacnej kapeli jak Tęgie Chłopy. To część jego twórczej działalności. Maćku, bo będziemy dzisiaj rozmawiać o muzyce w takim najbardziej tradycyjnym ujęciu, o tym, jak się jej uczyć, o tym, co może nas spotkać podczas wypraw na wieś. Chciałem cię zapytać, uważasz się za skrzypka, za muzyka folkowego, tradycyjnego, offowego?
Ja chyba jestem folkowcem po prostu. I tak sobie myślę, że tak naprawdę czymże innym można być, kiedy się nie jest bezpośrednim spadkobiercą muzyki tradycyjnej czy kultury tradycyjnej. Nie widzę w tym słowie nic pejoratywnego w takim określeniu. I w ogóle wydaje mi się, że mamy taki trochę bałagan w Polsce w ujęciach różnych zjawisk, czy to sztuki ludowej, czy to kultury ludowej, czy to folkloru, czy to muzyki ludowej bądź tradycyjnej. Mamy tutaj dosyć dużo zawiłości, dosyć dużo meandrów, których mam wrażenie ani muzykolodzy, ani etnografowie czy etnolodzy nie rozwikłali do tej pory, chociaż oczywiście są materiały z ostatnich lat, w których próbuje się to porządkować. Weronika Grozdew napisała kilka takich artykułów. Wiem, że takie zjawisko też jest w procesie. Natomiast mam wrażenie, że to wszystko trochę nie ma znaczenia w momencie, kiedy myślimy o sobie i swoich kolegach, z którymi się nasze drogi przecinają artystyczne, jeżeli myślimy o sobie życzliwie, jeżeli traktujemy siebie jako potencjały, z których możemy wzajemnie korzystać, jeżeli niezależnie od tego, czy ktoś gra folk, czy muzykę inspirowaną tradycją, czy muzykę tradycyjną, jeżeli widzimy w tym możliwość uczenia się wzajemnie i, jak powiedziałem, traktujemy z życzliwością, to te podziały trochę tracą na znaczeniu. Gorzej jest w momencie, kiedy one stają się inwektywą, obelgą, kiedy chcemy oceniająco nazwać czyjąś pracę. Osobiście staram się tego nie robić i dostrzegać wartość w różnych formach i w różnych przejawach muzyki, która czerpie z tradycji po prostu.
No właśnie, bardzo znamienna jest taka sytuacja, którą kilka razy obserwowałem, pewnie ty też, że ludzie, którzy się uczą tej muzyki, siedzą w kręgu, grają i między nimi są ludzie, którzy dopiero zaczynają grać, ale też bardzo doświadczeni muzycy, wykształceni po studiach, nawet tacy, którzy już od wielu lat grają na estradzie, i zarówno ci, którzy dopiero zaczynają, i ci, którzy od wielu lat grają, kiedy wchodzą w muzykę tradycyjną, mają ten sam kłopot, startują z tego samego poziomu. Obserwowałeś taką sytuację?
Tak, no doświadczyłem takiej sytuacji oczywiście. Ja ucząc się doświadczyłem takiej sytuacji, ale też obserwowałem, prowadząc różnego rodzaju zajęcia i mając do czynienia z ludźmi o bardzo różnym backgroundzie rzeczywiście muzycznym, stajemy wszyscy przed nieznanym sposobem, przed nieznaną wyobraźnią, przed czymś, co jest absolutnie zaskakujące, bo przecież powinniśmy to mieć w jakimś sensie we krwi, w genach. To jest nasza muzyka. Myślę, że koncentrujemy się teraz w tej rozmowie na muzyce centralnej Polski, która jakoś oczarowała nas i wielu naszych różnych przyjaciół, tak, na muzyce mazurkowej, może to warto uściślić, która rzeczywiście miewa swoje różne odsłony, czasem prostsze, ale czasem niezwykle skomplikowane i rytmicznie, i w sensie pewnego układu melodycznego, czy takich następstw dźwięków, które dla ucha wychowanego na muzyce rozrywkowej, na muzyce słyszanej w radio, telewizji, mogą być zaskakujące i musimy wszyscy do tego przywyknąć najpierw. Osłuchać się z tą muzyką, jakoś przyzwyczaić do tych konstrukcji. I myślę, że każdy potrzebuje, niezależnie od tego, z jaką techniką przychodzi, potrzebuje czasu na to, żeby przyswoić, poczuć jakąś tożsamość, poczuć się dobrze w tym pulsie, zrozumieć frazę, zrozumieć rytmikę. A niuansów jest tam mnóstwo i jest jakby na lata do odkrywania, tak naprawdę również dla najlepszych muzyków.
Mówiłeś o tym, że doświadczałeś tych trudności. Jakie to były trudności?
Dosyć wcześnie, jako nastolatek, zetknąłem się z muzyką tradycyjną, chociaż nie z polską muzyką w pierwszej kolejności, tylko z muzyką Łemków. Wydawało mi się przez kilka lat obcowania z taką muzyką, która jakby działa społecznie, którą się uprawia w jakimś kręgu przy ognisku, na szlaku, w górach, potem też na scenie w Orkiestrze Świętego Mikołaja, bo tam zaczynałem swoją przygodę z muzyką. Wydawało mi się, że coś już o tej muzyce wiem, ale kiedy pierwszy raz pojechałem na tabor do Chlewisk, to było dla mnie przedziwne. Tam było sporo jeszcze świetnych wiejskich muzykantów i bardzo duże grono młodych ludzi. I ja czułem wstyd po prostu, że kompletnie nie rozumiem tej sytuacji, że przyjechałem tam z jakąś swoją fascynacją muzyką bałkańską, rumuńską, żydowską. Natomiast jestem w jakimś sensie u siebie i po prostu się wstydzę, że nic z tego nie rozumiem. I to był taki bardzo mocny impuls, żeby się zacząć przyglądać tej muzyce polskiej, muzyce centralnej Polski. I chyba nie jestem odosobniony w takim procesie, że coś nas najpierw fascynuje. Dostrzegamy, że gdzieś za granicą ludzie szanują swoją kulturę, uprawiają ją, ona towarzyszy ich codzienności, przynosi im radość, muzykują na różne sposoby. I to jest pierwsze zachłyśnięcie się, pierwsze zafascynowanie, a dopiero po czasie dostrzegamy, że tutaj u siebie mamy coś równie cennego albo
równie fascynującego.
Naszego po prostu, tak? Bo możemy też dzięki temu doświadczyć tożsamości z własną kulturą, pomyśleć w szerszym kontekście, że to jest moje miejsce też, tak?
Wracając do kłopotów, o których mówiłeś, to były kłopoty z rytmem, z melodią, ze sposobem
tak,
artykulacji.
Nie wiem, gdzie jest raz, mówiąc względnie. Tak, nie wstydzę się tego i myślę, że wiele osób ma takie doświadczenie, że kiedy melodia nie jest prostą, molową i nie ma mocnego zakończenia frazy, a często w melodiach mazurkowych jest tak, że muzykant dodaje pomiędzy frazami jakieś dwa dodatkowe dźwięki, łącząc wejście kolejnej frazy z zakończeniem poprzedniej i człowiek jest kompletnie pogubiony. Dopóki nie zacznie tańczyć, nie poczuje przez ciało też tego rytmu, to rzeczywiście trudno się w tym odnaleźć. Ale przygoda jest warta zrobienia tego kroku. A tak o trudnościach takich rzeczywiście wykonawczych, to mogę mówić dopiero od momentu, kiedy zacząłem jeździć na wieś, kiedy spotkałem pana Kazimierza Metę i próbowałem za nim podążać. I tutaj jakby pojawiły się już konkretne techniczne sprawy, które trzeba było rozwiązać. Pan Kazimierz, bo muszę mówić o konkretnym przypadku, ponieważ jak wszyscy wiemy, muzyka nie tylko w każdej wsi, nie tylko w każdym regionie czy mikroregionie, ale też muzyka konkretnych ludzi ma swoje osobiste, indywidualne wymiary. Czysto muzycznie chodzi o to, że każdy z tych muzykantów miał swoją indywidualną ścieżkę, to znaczy ona nie podlegała unifikacji tego rodzaju, z jaką mamy do czynienia w szkole. Pan Kazimierz opowiadał, że słuchał pod oknem czy po prostu w przestrzeni wsi gdzieś, słuchał z zafascynowaniem i potem próbował sobie sam dojść do tego, jak tą muzykę wygenerować, robiąc sobie najpierw klasycznie skrzypeczki, z deski, na które naciągnął sam dwa czy trzy druciki. To jest niepojęte dzisiaj dla nas, ale rzeczywiście ta determinacja i próbuję sobie wyobrazić, jak mocne to musiały być impulsy, że człowiek, dziecko właściwie, jest w stanie samemu poczynić taki wysiłek, żeby odkryć całą drogę samemu, jak od tego, co słyszy, co jest w przestrzeni dźwiękowej, przyroda i tak dalej, jak to przełożyć na język muzyki, na język ekspresji własnej.
Posługując się koszmarnie trudnym instrumentem, który przeszkadza, a nie pomaga.
Technika wykonawcza pana Kazimierza była bardzo specyficzna. On usłyszał, wymyślił sobie, tak mu to zagrało, że trzeba położyć rękę, dłoń lewą na tak jakby w drugiej pozycji. Myślę, że skrzypkowie będą wiedzieli, o co chodzi. Mhm. Praktycznie nie używał pierwszej pozycji. Pierwszy palec grał trzy, cały początek gryfu jakby obsługiwał. I dzięki temu ułożeniu dłoni on wygenerował absolutnie unikalne brzmienie. Bardzo dużo zdwojeń, bardzo dużo oktaw, bardzo dużo dźwięków poza melodią burdonowych, które jakby współtworzyły tę melodię. Bardzo dużo nieprzyjemnych dysonansowych zestawień, które bardzo wprowadzają niezwykłe napięcie do tej muzyki. Mnie to absolutnie...
Piękny i niezwykły.
Tak, mnie to absolutnie ujmuje. Nie dla wszystkich jest to estetycznie do przyjęcia. Często oceniamy tę muzykę jako właśnie prostą, jakąś tam prymitywną, bo niestrojącą. A tutaj to wszystko ma swoje miejsce, to wszystko ma swoją konsekwencję, powtarzalność. Kiedy przyjechałem pierwszy raz do pana Kazimierza i wiedziałem, że jakby już ta muzyka mnie fascynuje, interesuje, słyszałem jakieś nagrania, musiałem się z tym zmierzyć, że to wykracza poza wszelkie rzeczy, z którymi się do tej pory zetknąłem. To znaczy, że najpierw ucząc się tam kilkunastu melodii, podążając powoli, próbując zrozumieć zasady rytmiczne, na które pan Kazio na przykład mówił, nie orać w tańcu, nie orać, a to oznaczało, że trzeba trochę szybciej grać po prostu. I ileś takich haseł, takich lekcji dostawałem. To było bardzo fajne też, że to nie była krytyka, tylko taka przyjemna podpowiedź, że coś jest nie tak, coś trzeba zmienić, gdzieś coś nie gra, ale to nie jest, człowieku, nie nadajesz się, nie rób tego, tylko jakaś wskazówka jednak.
A powiedz, czego się spodziewałeś, jadąc pierwszy raz do pana Kazimierza Meto? To była wyprawa w nieznane, czy ty wiedziałeś już, kogo poznasz, miałeś jakieś, sprawdziłeś?
No ludzko nie wiedziałem, słuchałem muzyki, znałem kilka nagrań dosłownie. Andrzej Bieńkowski i Małgosia, to są postaci, które skierowały i mnie, i mnóstwo innych osób, naszą uwagę do ludzi, których oni wcześniej poznali, odkryli, włożyli mnóstwo pracy, wysiłku w dostrzeżeniu, w wyszukaniu, gdzie takie miejsca jeszcze są, gdzie ta muzyka albo żyje, albo można ją przywołać na powrót po latach. I rzeczywiście po tym taborze w Chlewiskach zacząłem jakoś się rozglądać, co można zrobić, jak można taką przygodę podjąć, zainicjować. Bardzo dobrze trafiłem wtedy, bo to był czas, kiedy Maciek Żurek, już jeżdżący wtedy do i pobierający nauki u innego mistrza znakomitości, Jana Gacy, otwierał pewnego rodzaju nieoficjalne...
Maciej Żurek, czyli wspaniały skrzypek młodego pokolenia.
Otwierał takie nieformalne, taką nieformalną grupę ludzi, która już wcześniej miała do czynienia z tą muzyką, trochę z działaniami teatralnymi, to gdzieś wokół Stowarzyszenia Tratwa, które ma też bardzo istotną rolę na przestrzeni lat w działaniach dotyczących tej muzyki tradycyjnej. To się nazywało PKS, czyli Podróżniczy Kolektyw Skrzypcowy. I pamiętam taką sytuację, że ja byłem akurat w Warszawie na festiwalu Nowa Tradycja, jako muzyk występujący, nie wiem, czy chyba z zespołem Lautarii, czyli coś już z tą muzyką robiłem. Coś tam miałem za sobą, jakieś początki i na pewno już wielką fascynację. I Maciek właśnie powiedział, że dokładnie tego dnia jest spotkanie u Andrzeja Bieńkowskiego. Jeśli mam ochotę, to mogę dołączyć. No i go będzie kilkanaście osób. Dużo rozmawialiśmy o tym. To było to była prestiżowa sytuacja i bardzo się cieszę, że się tam wtedy znalazłem. I to było spotkanie, które dokładnie było poświęcone temu, by znaleźć nowe miejsca i stworzyć już szerszy ruch, żeby też odciążyć trochę dom Jana Gacy, ponieważ tam się nie przelewało, a młodzież zaczęła walić tłumnie w to miejsce, bo legenda rosła z dnia na dzień Jana Gacy. I był taki moment, że rzeczywiście rozsądne było, żeby trochę zharmonizować tą sytuację, to znaczy sprawdzić samemu, czy takie domy są tak otwarte, tak przyjazne, z taką kompetencją kulturową, gdzie można tyle czerpać. I rzeczywiście podjęliśmy po tym spotkaniu z Andrzejem...
Dodam tylko, Maćku, tak, wtrącę tylko dla tych, którzy nie wiedzą. Jan Gaca to wspaniały skrzypek kajocki, który pociągnął za sobą właśnie Maćka Żurka, o którym już wspomnieliśmy, i wielu, wielu innych, między innymi ty też tam się pojawiałeś, ale też wielu, wielu innych młodych uczniów, których w zasadzie w tej chwili nie sposób wymieniać. Polecam nagrania Jana Gacy, razem z jego uczniami również można znaleźć w internecie.
Tak, na tym spotkaniu Andrzej pokazał nam materiały wideo z kilku miejsc, o których sam myślał, że są jakoś tam możliwe, choć dosyć trudne, żeby taką sytuację podobną do nauki u Jana Gacy wykreować też w innych miejscach. Między innymi była to opowieść o domu państwa Metów, domu Józefa, już wtedy nieżyjącego, basisty Józefa Mety i pani Ani Meto. A Kazimierz mieszkał z nimi całe życie, był kawalerem, nie założył swojej rodziny, był przy rodzinie jakby. Kazimierz był starszym bratem Józefa Mety. Podjęliśmy chwilę potem dosłownie z Maćkiem Żurkiem taki pierwszy rekonesans. Pojechaliśmy we dwóch do domu państwa Metów i to było absolutne olśnienie, gościnność, otwartość. To, że przez ten dom już się przewijało wcześniej sporo ludzi, bo i Teatr Węgajty, i Dom Tańca, który zapraszał kapelę Metów do Warszawy na koncert, i już jakieś tam przyjaźnie i pewne znajomości były poczynione, więc to była sytuacja dla nich też jakby zrozumiała od razu, że nie musieliśmy bardzo się tłumaczyć, dlaczego tu jesteśmy, czego szukamy, że ta muzyka nas interesuje. I postanowiliśmy tam wracać, a dokładnie już w innym gronie Maciej został przy swoim mistrzu, nauczycielu, bo tak jak wspomniałem, on już wtedy do Jana jeździł od dawna, natomiast ja z Agnieszką Jackowiak i Martą Burdalską zaczęliśmy regularne wizyty w domu państwa Metów i tak się zaczęła ta przygoda.
A powiedz, co ty dostałeś dzięki tej muzyce tradycyjnej, dzięki muzyce ludowej, poza sławą i pieniędzmi oczywiście, to jest wiadome.
Tak, o tym nie trzeba wspominać. No, dla mnie to jest materia, która na długie lata pozwala mi czerpać. Trochę banalne słowo, bo źródła, czerpanie z nich trochę brzmi sielankowo i brzmi rzeczywiście banalnie, ale taka jest prawda, że to, że mogę robić bardzo różne rzeczy muzyczne, to, że mogę eksperymentować i to, że mogę zagrać do tańca w bardzo najprostszy jakby sposób, krudo, to wszystko dzięki temu, że poznałem tą muzykę i ona mnie karmi po prostu cały czas i daje mi impulsy i pokazuje, w którą stronę iść. Trochę wyzbyłem się wręcz myślenia o tym, że potrzebne mi jest komponowanie, jakaś taka ekspresja autorska, bo tam znajduję właściwie wszystko. Ukojenie, smutek i radość. Strasznie banalnie to brzmi, wiem.
Powiedz, czy twoim zdaniem warto jeszcze jeździć na wieś w ogóle?
Choćby po to, żeby tą muzykę na nowo tam umiejscowić, bo tak jest rzeczywiście, że można ją usłyszeć w momencie, kiedy to my przyjeżdżamy, żeby jej posłuchać. Tak mi się wydaje, że ten impuls z zewnątrz jest potrzebny ludziom na wsi, żeby własną kulturę kultywować. I znowu oczywiście mówimy o tym miejscu jakby na mapie Polski, bo Polska też jest bardzo różnorodna.
Mówimy o Polsce centralnej cały czas, tak.
Bo zupełnie
inna sytuacja jest na południu.
Tak. Również z takiego powodu warto tam być, że ta muzyka inaczej smakuje, kiedy gra się w naturalnym kontekście. I wspomniałem o tych zabawach w remizie w Glinie. Glina to jest miejscowość, do której jeździłem. Tam mieszkali państwo Metowie. Ale też Sendek, muzyka kielecka, Stanisław Witkowski. Kiedy tą muzykę gra się w naturalnym kontekście dla odbiorców, którzy uruchamiają coś, czego my nie znamy. Ale to jest fascynujące i to smakuje niezwykle. To znaczy czuję się pełnie. Czuję się, że się współtworzy jakby pełną, naturalną sytuację uniwersalną, bo nie powiem dawną, tradycyjną, bo ona może zaistnieć jakby w każdym momencie, tylko potrzebne są do tego kompetencje. Kompetencje naszego ciała, naszego zrozumienia, ducha i obecności. Oczywiście też warto o tym wspomnieć, że tam się wprowadziła muzyka biesiadna bardzo mocno i muzyka disco polo.
To jest eufemizm, to co mówisz w tej
natomiast
chwili.
Nie warto nie mówić wprost, no tak jest, że ludzie na wsi lubią te nowe rodzaje muzyki i bardzo nie tylko akceptują, ale żyją nimi. Natomiast jeśli sprowokujemy sytuację, kiedy zaistnieje jakościowa, dawna, tradycyjna, akustyczna muzyka, którą rozumieją ci ludzie, bo pamiętają ją z dzieciństwa, bo babcia śpiewała, bo mama śpiewała i tańczyli, to uruchamia się coś takiego, co w ogóle jakby, nie wiem jak to nazwać, no, sposób tańca, ekspresja, krzyk, radość, to są bezcenne sytuacje.
Ale ja bym dodał, że trzeba trafić jednak w specjalne miejsce, bo bardzo łatwo też się sparzyć jadąc na wieś i ludzie z miasta, którzy są idealistycznie nastawieni, mają właśnie taką sielankową wizję wsi, mogą też się sparzyć po prostu.
No za to już nie możemy brać odpowiedzialności jakby kto, jakie ma wyobrażenia.
Ale tak, o czym warto pamiętać jadąc na wieś?
Być może trzeba być troszeczkę archeologiem, może trzeba być nastawionym na to, że to nie jest taki skarb, który wejdziemy do wsi i nas olśnie absolutnie. Trzeba się trochę czasem przekopać przez różne warstwy, trochę wiedzieć, czego chcemy, nie być absolutnie biernym, akceptującym wszystko. To jest telewizja, to jest radio. To są lata upraszczania sytuacji, nie stawiania wysokiej poprzeczki, tylko coraz prostszych rozwiązań, przyjemniejszych, łatwiejszych, lepiej sprzedających się. Wieś nie jest od tego wolna i warto jadąc tam wiedzieć, czego chcielibyśmy doświadczyć, co nas interesuje i trochę o to zawalczyć. Stawiajmy sobie wyzwanie jadąc na wieś, a nie myślmy, że po prostu ktoś postawi przed nami razem z rosołem odkryje od razu wszystko.
Muzyka ludowa ma też taką cechę, że ona buduje wspólnotę. Czy ty myślisz, że to można przenieść też na grunt miejski?
No, jestem przekonany, że to się dzieje. To się dzieje dzięki działaniom naszych kolegów i naszym działaniom również, bo przecież uczestniczymy, współtworzymy wydarzenia różnego rodzaju. To się dzieje i to widać z jakim zachwytem. Ludzie, którzy przychodzą pierwszy raz na takie wydarzenia, jakby patrzą na tą sytuację i nie tylko na to, że to jest ładna muzyka, czy trafia do nich muzyka, ale na całą sytuację, którą się udaje wygenerować, bo ludzie nabyli jakieś właśnie kompetencje.
Powiedz mi, w jakim właśnie momencie twoim zdaniem w tej chwili jest muzyka tradycyjna w Polsce? Bo moim zdaniem to jest niezwykły moment. Mówi się o agonii, mówi się o nowym początku, o jakiejś nowej tradycji.
To chyba nie nasza rola, żeby nazywać w pełni kompetentnie zjawiska. Powinni to robić naukowcy i pewnie to robią. Nigdy bym sobie nie pozwolił na powiedzenie definitywne, że tej muzyki nie ma, że ostatni wiejscy muzykanci odeszli, że już to jest nie do uratowania. I może przytoczę taką historię też ze swojego doświadczenia. Wspominałem o czasach, kiedy byłem nastolatkiem i zetknąłem się z muzyką łemkowską. Uprawialiśmy tą muzykę, której nie było w naturalnym kontekście, czyli nie było jej w Beskidzie Niskim, we wsiach łemkowskich, które zostały wysiedlone. czasie akcji Wisła. Natomiast ta muzyka przeżyła. Ta muzyka funkcjonowała w zupełnie innym środowisku. Wydawałoby się kompletna abstrakcja. W środowisku studentów, włóczykijów, ludzi, którzy chodzą po górach i odczuwają brak tego życia. Śpiewanie pieśni Łemkowskich w pustych wioskach Beskidu Miejskiego było czymś więcej niż uprawianiem muzyki. Było sytuacją jakąś niezwykle mocną, było przeżyciem. Mam takie odczucie, że takie uniwersalne elementy kultury, one zawsze gdzieś funkcjonują, czasem podskórnie, czasem się ukrywają przez lata po to, żeby ktoś je na nowo gdzieś odkrył, przywrócił do życia, rozdmuchał na nowo żar i zapalił ogień. I być może w tej chwili na wsi mamy sytuację przejściową, która powoduje, że ta muzyka jest uprawiana przede wszystkim dla konkursów, co jest moim zdaniem złym zjawiskiem. Nie lubię tej sytuacji. Kiedy jeszcze jako nastolatek byłem parę razy w Kazimierzu, to ta sytuacja mnie nie pociągała. To nie było olśnienie. Słuchanie ludzi na scenie w Kazimierzu nie było dla mnie nigdy przyjemnością. Natomiast w tym samym mniej więcej czasie przesłuchiwałem kasety w archiwum kazimierskiego festiwalu i to było genialne. Nagrania były robione przy okazji. To były niezwykłe przeżycia muzyczne, estetyczne i to było fascynujące. Więc ten kontekst, że ta muzyka od wielu, wielu lat jakby funkcjonuje po to, by być, poddać się ocenie jury, niestety powoduje, że wiele ważnych rzeczy umyka i ludzie zmieniają się mentalnie, jakby nie dostają tego, o czym mówiłem wcześniej, czyli tej reakcji organicznej, ludzkiej ekspresji, reakcji na to, że ktoś gra dla nich. Ta muzyka przetrwa i czy ona wróci na wieś, trochę nie ma znaczenia, bo rzeczywiście sytuacja na wsi zbliża się do standardów życia miejskiego i być może nie jest im to potrzebne, części ludzi na wsi, może mają inne marzenia i inne aspiracje. Natomiast jako część uniwersalna, część naszej kultury i tożsamości na pewno będzie sobie funkcjonować.
No miejmy nadzieję, że twoja nadzieja nie jest płonna, chociaż ja do końca tutaj się z tobą bym nie zgodził. Ja jednak odczuwam też pewien smutek i taką pustkę po prostu jeżdżąc na wieś. I mam takie poczucie, że jednak pewne rzeczy są nieodwracalne. Oczywiście one przybiorą nowe oblicze, ale czy będziemy mieli do czego wracać na pewno tak jak 20 lat temu? No to jest dyskusyjne, bo tych najstarszych muzykantów, którzy mieli największe doświadczenie grania na weselach, co było najważniejsze w sumie zawsze wśród muzyków, jest
etos rzeczywiście muzykanta, tak, do którego my się próbujemy odwoływać przez te spotkania, przez naszą naukę o muzykantów, opowieści o ich tym najbardziej intensywnym momencie życia i tym, czym żyją do dziś. Rzeczywiście próbujemy zrozumieć i wdrażać i trochę traktować jako swoje również te doświadczenia. Natomiast nie bałbym się tego, że ta muzyka powinna funkcjonować na różnych poziomach. Gramy razem też w Radical Polish Ensemble. Robimy z tą muzyką rzeczy, które być może ktoś oceniłby jako jakieś nadwyrężenie, że tak powiem.
Ja nie jestem
purystą. Nie jestem purystą, ale uważam, że żeby zdarzyły się w innych sferach, w nowych odsłonach ważne, istotne zjawiska związane z muzyką, czy inspirowane muzyką tradycyjną, no to rzeczywiście musimy ją znać. I nie jestem zwolennikiem tego, żeby grać tą muzykę w 100% identycznie jak mój mistrz, czy jakby w ogóle, żeby, bo ona nigdy w taki sposób nie funkcjonowała. No przekaz ustny zawsze powodował to, że każdy dostawał jakiś bagaż, z którym musiał zrobić coś dalej. I tu nie ma ciągle jednego dla wszystkich punktu odniesienia, zapisu, ma być zagrane tak i tak, tylko jest bardzo duża przestrzeń na kreację osobistą. I z tego warto korzystać. I to nam daje jakby możliwość, żeby ta kreacja jakby przejawiała się w bardzo różnorodny sposób, bardzo nowoczesny również. ale warunek jest taki, że musimy trochę się zapoznać, mieć trochę pokory, odpowiedzieć sobie, że jeżeli rzeczywiście nie rozumiem, dopóki nie rozumiem tego, jak to jest skonstruowane, gdzie jest to raz przysłowiowe, to nie powinienem kreować sytuacji, która będzie korzystać z tego, z tej spuścizny, ale powierzchownie. Więc uczmy się tej muzyki, znajmy ją, róbmy wszystko, żeby świadomość jej wartości była jak najszersza, jak największa w Polsce, ale też bądźmy otwarci na to, żeby dzięki temu, że ten stopień wiedzy, doświadczenia jest coraz większy, żeby powstawały nowe, zupełnie nieoczekiwane pomysły muzyczne. Chyba będziemy powoli zbliżać się do końca tej rozmowy, więc może podsumowując powiem, że niestety dostrzegam trudność w tym, że kiedy poświęcamy się tej przygodzie, poznawaniu muzyki tradycyjnej, kiedy zaczynamy myśleć o sobie, że to jest część naszego życia istotna, to też zmagamy się z niewielkim odbiorem i mimo wszystko nie traćmy determinacji, róbmy to, bo z drugiej strony dostajemy też piękne sygnały, może nie jest ich dużo, może to nie jest jakiś lawinowy przyrost zainteresowania, ale taki jest też charakter tego doświadczenia, że ono się musi odbywać w kameralnych warunkach, ono nie może stać się popowe, ono nie może stać się jakieś, nie może jakby przerosnąć swojej skali, bo przestaje być tym doświadczeniem. Tak czy inaczej, mimo że nie czeka nas kariera, to bardzo, bardzo zachęcam i polecam, żeby takie osobiste doświadczenie przejść i zagłębiać się bardzo mocno w tej naszej wspólnej wiejskiej kulturze. Jeśli Marcin się nie pojawia, to spróbuję skontaktować się jeszcze z Kasią Rosik, która jest tutaj naszym wsparciem i inicjatorką tego spotkania. O, cześć Kasiu.
Cześć. W świetnym momencie weszłam, nie planując zupełnie tu być. Katarzyna Rosik, redaktorka portalu muzykatradycyjna.pl, i akurat się pojawiło pytanie na czacie, na ile fizyczność grymetów. Kazimierz był wszak wielkim gościem, a Józef krzepki, była wyzwaniem przy jej zgłębianiu.
Wydaje mi się, że praca fizyczna oczywiście miała duże znaczenie. I dla gry, i dla tańca, i w ogóle dla tego, jak swoje ciało postrzegamy, jak się nim posługujemy. To jest oczywiste, ale tak, no myślę, że technika gry, którą wypracował pan Kazimierz Meto, rzeczywiście ma wiele wspólnego z tym, jakiej był budowy fizycznej. I jego wielkie dłonie pozwalały na rzeczywiście bardzo specyficzne trzymanie skrzypiec i operowanie lewą dłonią na gryfie. To jest być może coś, co jest niepowtarzalne. Natomiast niech to będzie też przykład i taki wyrazisty przykład, że jakby nie w tym rzecz, że to nie jest tak, że jakby ja przez kilka lat jeździłem tam i wspólnie graliśmy i słuchaliśmy nagrań i że ja teraz gram jak Kazimierz Meto. Nie jest tak. I nie szukajmy czegoś takiego. To nie jest potrzebne. Szukajmy punktu, w którym zrozumiemy, że dobrze się z tą muzyką czujemy, że wiemy o niej dużo, że ją rozumiemy, że działa, kiedy gramy do tańca, ale że też ma nasz osobisty rys. I niezależnie, czy mamy wielkie dłonie, czy malutkie, jesteśmy w stanie coś bardzo osobistego wygenerować z tego instrumentu.
I następne pytanie, Maćku, jeśli można,
tak,
od Pawła Grochockiego. Co sądzi o uprawianiu turystyki muzycznej? Funkcjonuje wśród niektórych bowiem pogląd, że właśnie należy skupiać się tylko na jednym obszarze, jednym regionie i tak dalej.
Tak, znam takie podejście, oczywiście. Zetknąłem się z nim dosyć szybko w czasach nastoletnich, kiedy kompletnie jeszcze nie rozumiałem, nie miałem rozeznania w tym, czym jest ta nauka wiejskiego muzykowania. I w jakimś sensie się zgadzam z tym, że nie tyle nie można, co warto znaleźć to własne miejsce, bo turystyka muzyczna nie jest przejawem powierzchowności. Ona jest przejawem tego, że osoba, która ciągle szuka, nie znalazła tego swojego miejsca, tego swojego spotkania, tego, czym chce się nakarmić, albo nie jest gotowa na to, albo nie umie zareagować, zadać pytania konkretnego i tak dalej, i tak dalej. Takie poszukiwanie nie jest niczym złym, natomiast życzę każdemu, żeby po prostu pojechał w jedno miejsce i odkrył, że to jest właśnie to. I tam został na lata i zrobił jak najwięcej dla relacji międzyludzkich, dla znajomości tej muzyki, dla podtrzymania jej żaru.
Dzięki. Jeszcze dwie osoby wystosowały pytanie. Karol Majerowski, czy według was dzisiejsze kierunki umasowienia czy upopularyzowania muzyki powodują oddalenie się od istoty, to jest od uczestnictwa we wspólnym przeżywaniu. Ostatnio naszła mnie ta refleksja, wspominając moje pierwsze domy tańca w Poznaniu i porównując to z tym, jak to wygląda dziś, na przykład wszystkie mazurki świata czy potańcówki w klubach, na zasadach raczej imprez tanecznych niż wspólnotowych sytuacji.
Ja to widzę tak, że z osobistej perspektywy dużo większe znaczenie ma dla mnie kameralna sytuacja. Miejsce, w którym mam zaufanie do ludzi, w którym tych ludzi znam, albo przynajmniej większość, w którym mogę się dobrze poczuć, w jakimś sensie bezpiecznie i odkryć trochę jako muzyk. Dużo trudniejsza jest sytuacja dużej sceny, dużej ilości ludzi, więc to, co się dzieje w mieście, to, co się dzieje przy okazji takiego festiwalu jak Wszystkie Mazurki Świata, nie jest tym samym doświadczeniem i nigdy nie będzie, co zabawa w remizie na wsi wśród kilkudziesięciu osób, które się mniej lub bardziej znają, ale jest czymś innym i w innej jakby perspektywie jest czymś bardzo, bardzo dobrym i potrzebnym.
Bardzo mi się podoba to zakończenie, bo cały czas mówimy o tym, że muzyka nie jest eksponatem muzealnym, scenicznym, tylko jest towarzyszem i świąt, i codzienności, i różne radości i problemy kumuluje i o nich jest w stanie opowiedzieć. Maćku, dziękuję ci bardzo za twoją opowieść.
Dziękuję za
zaproszenie. Marcinku, dziękujemy ci za wszystkie pytania, Marcin, które zadawałeś i bardzo nam przykro, że nie miałeś szansy usłyszeć tych odpowiedzi. Dzięki, Maćku, jeszcze raz.
Dzięki.
I do zobaczenia.
Do zobaczenia.
To był podcast muzykatradycyjna.pl. Do usłyszenia.